Drodzy, dzisiaj dzień trzeci. Przejdźmy do Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział. Od wersetu 9. Wówczas Bóg powiedział, niech woda spod nieba zbierze się na jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd. I tak się stało. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorniki wód morzem. I uznał to za dobre. Następnie powiedział, niech ziemię pokryje roślinność, niech wyrosną zioła wydające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają nasiona stosownie do ich rodzaju. I tak się stało. Na ziemi pojawiła się roślinność, zioła wydające nasienie stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami stosownie do ich rodzaju. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień trzeci. Słuchajcie, to taka ciekawostka. Dzień trzeci, czyli przypominam, że to nie jest środa, to jest wtorek, okay? Bo w kalendarzu żydowskim tydzień zaczynał się od niedzieli. Właśnie wtorki to był w tradycji żydowskiej ulubiony dzień na wesela. Dlaczego? Bo to był jedyny dzień stworzenia, gdzie Pan Bóg powiedział dwa razy, że coś jest dobre. Czyli pierwszy raz, jak oddzielił morze od ziemi, tak, powiedział, że to jest dobre. I drugie, kiedy stworzył całą roślinność i też powiedział, że to jest dobre. Taka ciekawostka. Słuchajcie, dzisiaj po raz kolejny zmierzymy się z cudami. Okay? Będziemy mówić o cudach, a jeżeli są cuda, to jest też cudotwórca. I jeżeli pozwolicie, to chciałbym zacząć od tego, żeby was troszeczkę rozruszać, żeby jakby zburzyć trochę wasz sposób, nie wiem, postrzegania rzeczywistości. No bo zobaczcie, teraz sobie siedzicie, prawda? Czy wy myślicie, że siedzicie? Okej. Okay. Czy, nie wiem, czy dotykacie odpowiednimi części ciała siedzisk krzeseł? Tak? Czy ktoś się z tym nie zgadza? Piotruś. Okej. Okay. Więc drodzy, słuchajcie. Mówiłem wam poprzednio o czymś takim. Jak jest zbudowany atom? Jeżeli byśmy mieli atom powiększyli atom jądro atomu do wielkości tej kulki, mniej więcej centymetr średnicy, tak? To przypominam, że elektrony krążą na wysokości 1 kilometra wtedy, tak? I tak, też taka ciekawostka, w jądrze atomu skupia się w zasadzie prawie cała masa tegoż atomu, to wszystko, co krąży nad nim, elektrony, to w zasadzie od strony masy to jest nieistotne, okay? Natomiast jest jedna ciekawa rzecz właśnie, która jest istotna. Otóż, ponieważ atomy się składają głównie z pustej przestrzeni, tak, to powoduje, że gdybyśmy mieli takie dwie kulki, tak, taka jak ta gumowa, i powiedzmy, nie oddziaływałoby pewna siła, o której zaraz powiem, to by była sytuacja taka, że jakbyśmy te kulki zderzyli, to z powodu tego, że każda z tych kulek się składa głównie z pustki, tak, te kulki by po prostu przeszły przez siebie, tak, i mielibyśmy po drugiej stronie dwie kulki znowu, tak. One by po prostu tak przenikły przez siebie, tak. A dlaczego to przenikanie nie następuje? Ano dlatego, że każdy z atomów w tejże kulce jest pokryty tą chmurą elektronów, tak? I elektrony są naładowane ujemnie i one się odpychają. I drodzy, nie ma takiej możliwości, żebyście wy w tej chwili siedzieli na krzesłach i dotykali fizycznie tych krzeseł, to jest niemożliwe. Macie pomiędzy krzesłem a waszym ciałem mniej więcej 1 angstrem przestrzeni to jest 1/100 milionowa centymetra. Tak? I czyż to nie jest cudowne? Tak? Zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest niesamowite, tak? Ja tutaj, tak, jak no, mam ten pulpit, tak, jest zrobiony z, tutaj z solidnej płyty, tak? Wydaje się, że dotykam tego, ja tego nie dotykam. Cały czas, nawet jeżeli bardzo mocno pchnę, cały czas ten jeden angstrem tej przestrzeni pomiędzy atomami mojego ciała a atomami tej płyty jest. No coś niesamowitego. Drodzy, i teraz przejdźmy do analizy już samego tekstu. Czyli jeszcze raz przeczytam ten fragment, który jest na początku. Wówczas Bóg powiedział, niech woda spod nieba zbierze się na jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd. Drodzy, to jest ciekawostka, bo tutaj jasno jest powiedziane, że jak była ziemia, to jak się wyłonił ląd, to był jeden ląd. Mówi o jednym lądzie, jednym morzu. Ciekawostka, prawda? No bo teraz no, przyniosłem tutaj ten globus, żebyście zobaczyli, że przecież tych prawda, miejsc, gdzie jest ziemia, jest rozproszonych mnóstwo, tak? Ale zaraz tutaj zobaczycie, jak to naprawdę było, tak? Niech woda spod nieba zbierze się na jedno miejsce, niech ukaże się suchy ląd. I tak się stało. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorniki wód morzem i uznał to za dobre. Gdybyś mógł pokazać właśnie. Drodzy, posłuchajcie, to jest właśnie, to jest to piękne, że w tej chwili mamy coraz więcej dowodów na to, że twarde dowody naukowe wykazują to, jak Biblia jest prawdziwa. Otóż tak, nie ma zupełnie jakby rozbieżności, tak, pomiędzy światem nauki a Biblią w tym zakresie. Otóż w zasadzie wszyscy naukowcy mówią, że kiedyś był tylko jeden ląd. I on tak wyglądał. Nazywał się Pangea, tak? Czyli zobaczcie, wszystkie lądy, tak, były po prostu zjednoczone. Natomiast ten ląd w którymś momencie się rozdzielił. Możesz pokazać, jak to było? O, popatrzcie, drodzy.
A co tu jest w tej chwili? Himalaje, dokładnie.
Drodzy, słuchajcie, właśnie to jest piękne, tak? Że mamy coraz więcej dowodów naukowych, że Biblia po prostu jest autentycznie rzetelna, tak? I w zasadzie w tej chwili nie ma absolutnie żadnej dysputy, tak? Że kiedyś był ląd jeden i się rozdzielił. Natomiast jest tylko kwestia taka, że są różnice zdań, kiedy to się stało, tak? No, ja osobiście, mi bardziej logiczne się wydaje to, że to rozdzielenie miało miejsce w trakcie potopu. Dlaczego tak sądzę? Ano tak, słuchaj, gdybyś mógł pokazać może tą atmosferę Ziemi jeszcze właśnie przed potopem, jak to wyglądało? Okej, drodzy, więc tak. Jeszcze raz przypomnijmy sobie, jak to było, tak? Czyli mieliśmy Ziemię, później mieliśmy warstwę atmosfery, a później mieliśmy ten płaszcz wodny, tak? I słuchajcie, jakie były efekty tego, tak? Że po pierwsze, mieliśmy sytuację jak w szklarni, tak? Czyli na całej Ziemi panował mniej więcej taki sam subtropikalny klimat. Nie padały deszcze, a więc Ziemia była nawadniana, tak? Jest o tym fragment w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, że po prostu cała roślinność była nawadniana poprzez wilgoć ziemi, tak? Jeszcze był taki ciekawy element, mianowicie taki, że nie wiały silne wiatry, co też mamy tego taki powiedzmy dowód na to, w postaci zwęglonych czy skamieniałych drzew z tego okresu, które po prostu mają te systemy korzeniowe takie dosyć mało rozwinięte, no bo po prostu nie trzeba było głęboko szukać tejże wody, bo ona była, tak? I następna rzecz, że ponieważ nie było silnych wiatrów, no to też te drzewa się nie łamały, tak? I słuchajcie, też taka ciekawostka, o której właśnie usłyszałem niedawno, że podobno niebo wtedy nie było koloru niebieskiego, tylko bardziej takie różowe, tak? Czyli ludzie, którzy żyli wtedy, patrzyli na świat przez różowe okulary. Spróbujcie kiedyś założyć sobie jakieś tam takie szkła, które mają takie różowe szkiełka, no takie powiedzmy, no ja mam na przykład takie okulary do jazdy w nocy, one tak troszeczkę właśnie są w tymże kolorze. Świat wtedy jest po prostu niezwykle barwny i taki w ogóle wesoły, no. Słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka, czy takie moje przemyślenia, jeżeli chodzi właśnie o ten obraz, który tam się malował, związany właśnie z tym, że ten świat był kiedyś inny niż w tej chwili. Mianowicie to, że my do tej pory w zasadzie jako ludzie, tak, no, nasze ciało nam mówi, tak, że my jesteśmy jakby z definicji skonstruowani do tego, żeby żyć w ciepłym klimacie, który jest jednocześnie dość wilgotny. Niedawno czytałem, jakoś tak zupełnie przypadkiem, doświadczenia z takiego eksperymentu, kiedy jakaś kobieta przez chyba 2 miesiące nie używała w ogóle kremu. Żadnego, niczym z twarzy nie nawilżała. Po prostu ta twarz jej się postarzała w ciągu tych 2 miesięcy o, nie wiem, 10 lat, tak? Po prostu w tej chwili, z racji tego, że mamy po prostu powietrze dużo, dużo bardziej suche, tak? Skóra nie jest nawilżana, to my musimy się wspomagać różnymi rzeczami, tak? Musimy nosić ciepłe ubrania, tak? Zobaczcie, że ogród Eden był jakby w tych warunkach stworzony, tak? Ogród Eden też, się zastanawiałem, co się z nim stało. No, co się z nim stało? No, po prostu został zmieciony, tak jak wszystko inne z powierzchni Ziemi w trakcie potopu. Okay? Jak na początku Adam i Ewa byli ubrani? A no, w ogóle nie byli ubrani, tak? I nie mieli dyskomfortu, tak? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Żebyśmy sobie przypomnieli, że ten świat, który był przed potopem, był po prostu inny. Okay? I tutaj właśnie na tym polega jakby rozdźwięk taki intelektualny pomiędzy ludźmi, którzy się opierają na Słowie Bożym oraz naukowcami, którzy po prostu bazują wszystkie przekonania po prostu na tym, czego sami doświadczają, no to jest to, że chociażby no kwestia jakby wydzielenia tychże kontynentów. No jeżeli w tej chwili kontynenty się tam od siebie, bo cały czas są ruchy tych kontynentów, tak? Jeżeli tam kilkanaście centymetrów, czy może metr tak, w ciągu roku się te kontynenty od siebie tam jakoś przemieszczają, no to znaczy, że po prostu te rozdzielenie tej Pangei, czyli tego jednego lądu, tak? Według naukowców musiało mieć miejsce no, miliony lat temu, no bo jeżeli w tej chwili to jest parę centymetrów, no to jeżeli tutaj odległość jest tyle tysięcy kilometrów, no to wiadomo, musiało to trwać miliony lat, tak? Natomiast no, jeżeli się przyjmie po prostu to, co Pan Bóg w Biblii napisał, to generalnie od strony nawet stricte intelektualnej to jest znacznie prostsze. To jest po prostu wszystko znacznie prostsze. I słuchajcie, Czyli tak, w jaki sposób te lądy się mogły rozdzielić? Nie będę w tej chwili czytał fragmentów dotyczących potopu, możecie to zrobić sami, natomiast tam jest mowa o tym, że na ziemię w trakcie potopu to spadł zarówno ten płaszcz wodny, który był jakby nad atmosferą, jak również uwolniły się wody z tak zwanej otchłani, a więc była jeszcze woda pod powierzchnią, czyli najprawdopodobniej struktura była taka, że było morze, a jeszcze pod morzem, tak, była kolejna warstwa wody, tak? I ponieważ jądro Ziemi jest płynne, więc najprawdopodobniej sytuacja była taka, że po prostu ta skorupa ziemska wtedy pękła, tak? Czyli powiedzmy tak jak widzimy w tej chwili, tutaj specjalnie tak to zrobiłem, żebyśmy widzieli właśnie Europę i Afrykę i obie Ameryki, tak? Które tak doskonale do siebie pasują, tak? Najprawdopodobniej tak, to, co się stało, to po prostu to, że tak jakby przez środek tego miejsca, gdzie mamy w tej chwili Ocean Atlantycki, po prostu jakby skorupa się ziemska się rozerwała, tak, jakby spod spodu, lawa wytrysnęła w stronę wody, ta woda poleciała do góry aż do stratosfery, ponieważ już ten płaszcz wodny, który był na ziemi, opadł, tak, to z wysokości mniej więcej, nie wiem, 20, na wysokości 20 kilometrów to zaczęło zamarzać jakby na biegunach, tak, bo póki mieliśmy ten płaszcz wodny, no to wszędzie był ten efekt szklarni, mieliśmy sytuację taką, że wszędzie ta pogoda była mniej więcej podobna, natomiast jak ta ochrona spadła, no to nagle się okazało, że bieguny są zimne, tak? I efekt był taki, że w tym momencie po prostu jakieś totalne zwały śniegu zaczęły po prostu na północy i na południu padać i no, chociażby, no, nie wiem, dowody mamy na to w postaci zamarzniętych mamutów na Syberii, tak? Które po prostu zamarzły stojąc. Słuchajcie, one zamarzły w ciągu minut dosłownie, tak? I wyobraźcie sobie, są twarde dowody na to, że jak znajdowano te mamuty w XIX wieku, tak? To po prostu one miały jeszcze te mięso po rozmrożeniu, jeszcze można było upiec i zjeść. Wyobrażacie sobie? Więc no, jak można jakby zignorować taki fakt i mówić, że nie wiem, że ta epoka lodowcowa to może była, nie wiem, 100 tysięcy lat temu, tak, i że ten mamut jest stamtąd, no. To się po prostu kupy nie trzyma, tak, to, no, jeżeli są ludzie, tak, którzy po prostu mówią i jest to udokumentowane, tak, wycięliśmy, rozmroziliśmy kawałek mamuta, upiekliśmy na ognisku, zjedliśmy, smakowało, tak, to nie mogło być dawno. Także, drodzy, jeszcze właśnie kolejne takie fakty, które mówią o tym, że to wszystko, no, według mnie nastąpiło tak, jak Biblia o tym mówi i że to nie było dawno. Faktycznie są liczne dowody na to, że kiedyś klimat na Ziemi był po prostu wszędzie podobny, no bo chociażby na Antarktydzie, bo Arktyka to jest w tej chwili po prostu, no, miejsce, gdzie jest morze, tak? Natomiast Antarktyda to jest ląd, tylko ląd pokryty warstwą tam 3 czy 4 kilometrów lodu, tak? Że tam się po prostu znajduje drzewa. I to drzewa tropikalne. Rozumiecie? To jest też coś, co relatywnie niedawno zostało odkryte. I słuchajcie, okej, czyli tutaj jakby podsumowując tą część, ta stworzona Ziemia, tak, ona po prostu była takim optymalnym miejscem do życia, tak, dla roślin, a później również w kolejnych dniach stworzenia również dla zwierząt i ludzi, tak, było tam ciepło, mieliśmy tylko jeden ląd, jedną wodę, jedno morze. Nie ma tutaj żadnych, jeżeli chodzi o to, nie ma żadnych jakby rozdźwięków pomiędzy Biblią a naukowcami. Jedyna rozbieżność to jest tylko taka, że niektórzy naukowcy sądzą, że to trwało miliony lat, natomiast no, nie musiało to trwać miliony lat, to mogło się stać jakby dużo, dużo wcześniej. A jeszcze jedna ostatnia może rzecz, bo potop też mówi o tym, że wszystkie góry zostały przykryte na wysokość bodajże 7 metrów. Wszystkie góry. Okay? I tak zastanawiałem się, jak to w ogóle jest możliwe, no te Himalaje tam ponad 8 tysięcy metrów. Tak? No i słuchajcie, to wszystko wskazuje na to, że te góry po prostu przed potopem były niższe. Jak się, gdyby tak wziąć taki wielki spychacz i te góry wszystkie wrzucić, no nie wiem, Himalaje do Rowu Mariańskiego, który ma 11 kilometrów i tak dalej, tak? Czyli jakby zrobić taką kulkę okrągłą z ziemi, to warstwa wody by miała tam w granicach 2,5-3 tysięcy metrów, 2 do 3 kilometrów, tak? Czyli no, to oznacza, że prawdopodobnie góry przed potopem miały wysokość, nie wiem, do 2 tysięcy metrów. I też sobie tak myślałem, po co wyższe? One są wystarczające do tego, żeby było ładnie, tak? Natomiast no jeżeli te góry są wyższe, no to wtedy no są problemy, bo wiadomo, tam też nie wiem, tego tlenu jest mniej i tak dalej, tak? Więc tak sobie wyobrażałem, że jeżeli Pan Bóg wtedy ten ląd stwarzał, no to tak, w ten sposób, żeby człowiek się czuł tam komfortowo wszędzie, tak? Więc te do wysokości tam 2, może 3 tysięcy metrów to jest w porządku, tak? Natomiast później, w trakcie potopu, jak to się wszystko zaczęło przemieszczać i zwłaszcza jak widzieliście, jak ten półwysep indyjski, tak, w tą część Azji, po prostu jak z taką ogromną siłą uderzył, tak, no to faktycznie, pamiętajcie o tym, że tam mamy do czynienia, no nie wiem, z gigamasami, tak, i to po prostu, jeżeli to uderzenie było, no to te góry musiały wyskoczyć, tak. Natomiast nie musiało to trwać miliony lat, wystarczy, że faktycznie mieliśmy do czynienia wtedy, w trakcie potopu, sytuacją taką, że mieliśmy po prostu taką ogólną katastrofę związaną z tym, że po prostu były wybuchy wulkanów, strata tego płaszcza wodnego i tak dalej. Nikt tego nie udowodni w sposób naukowy, bo tak jak mówiłem poprzednio, można udowodnić naukowo tylko te rzeczy, które są powtarzalne. Nie można udowodnić rzeczy, która się zdarzyła raz, a potopu drugiego nie będzie, bo Pan Bóg nam obiecał. Okej, drodzy, słuchajcie, i teraz może kolejny fragment. Jeszcze raz sobie przeczytajmy o roślinkach. Następnie powiedział, niech ziemię pokryje roślinność, niech wyrosną zioła wydające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają nasiona stosownie do ich rodzaju. I tak się stało. Na ziemi pojawiła się roślinność. Zioła wydające nasienie stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami stosownie do ich rodzaju. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień trzeci. Słuchajcie, pierwszego dnia stworzenia Bóg stworzył światło. Tak? Drugiego dnia stworzył atmosferę. Tak? Plus taki, powiedzmy, ekosystem, gdzie była woda. A światło i woda to jest coś niezbędne do życia. I zobaczcie, trzeciego dnia się pojawia życie. I słuchajcie, ja się wcale nie dziwię, że Pan Bóg jakby dwa razy tego dnia powiedział, że coś jest dobre. Bo słuchajcie, różne rzeczy można w sposób naukowy tłumaczyć, że może się stały same, tak? Ale życie same się nie stało. I okej, okay, ale zanim wam to udowodnię, spójrzcie proszę na mojego smartfona. Słuchajcie, czy wiecie, skąd ja mam tego smartfona? Mówiłem wam kiedyś tą historię? Nie mówiłem, tak? No to powiem. Słuchajcie, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, a dokładnie w Rokocinie, miliony lat temu uderzył piorun. Ten piorun stopił piasek i ten piasek, ten krzem zawarty w tym piasku, uformował się w układy scalone. Później, dokładnie w to samo miejsce, uderzył meteoryt. Ten meteoryt spowodował, że z przodu, to było w ten sposób, że tak, ten meteoryt zawierał metal i ten metal uformował tył mojego telefonu, a ponieważ to uderzenie było silne, to również się stopił piasek, który był między układami scalonymi, tak, a powierzchnią, i on spowodował, że powstała szybka, tak? Słuchajcie, ten telefon ja po prostu wykopałem w ogródku. On powstał przed milionami lat. No dlaczego tak dziwnie na mnie patrzycie? Oczywiście, że działa. No. Słuchajcie, po co ja wam to mówię? Z prostej przyczyny. Żebyście po prostu wzięli sobie pod uwagę coś takiego, że stworzenie życia samo z siebie, tak, to jest jeszcze bardziej absurdalne niż to, co ja w tej chwili powiedziałem. Rozumiecie? Bo no, ja pamiętam jeszcze, jak za czasów komunistycznych tak chodziłem do szkoły i tam mi właśnie tłumaczono, jak to właśnie powstały takie pierwsze prymitywne organizmy, które później się przekształcały w bardziej jakieś tam skomplikowane. I słuchajcie, nie wiem, może to odzwierciedlało stan wiedzy ludzi wtedy, tak, tam na początku lat 70. Natomiast w tej chwili jest zupełnie jasne, że nie ma czegoś takiego jak prosta forma życia. To nie istnieje. Najprostsza komórka, najprostsza bakteria, która istnieje, tak, składa się ze 100 miliardów atomów. 100 miliardów atomów jest w jednej komórce i jest to po prostu taka mikrofabryka, tak? I ona jest, słuchajcie, to o czym mówię w tej chwili, tak, to wysłuchałem takiego wykładu, który miał pastor, który kiedyś kierował największą fabryką Forda w Stanach, tak? I on powiedział, że jak się zapoznał z tym, jak funkcjonuje jedna żywa komórka, to stwierdził, że tam zachodzą procesy bardziej skomplikowane niż w jego fabryce, która robiła miliony samochodów rocznie. Rozumiecie? Nie istnieje coś takiego jak prosta forma życia. Nie istnieje, tak? Te 100 miliardów atomów, tak, jest po prostu, to jest struktura no, niesamowicie skomplikowana, tak? Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jakie jest długości DNA w komórce tejże bakterii. Jak sądzicie, ile może mieć? No bakteria taka nieduża, potrzebny mikroskop. A DNA jest jakiej długości? 2 metry. Rozumiecie? W czymś, co po prostu jest niewidoczne gołym okiem, mamy DNA, które jest również mega skomplikowaną strukturą i po prostu samo nie mogło powstać, ma 2 metry. Okay? I słuchajcie, ostatnio też odkryłem jedną rzecz, że państwo polskie nie wierzy w to, że życie powstaje samo. Ba, odkryłem w to, że chyba żadne państwo na świecie nie istnieje to, że życie powstało samo. A jaki jest na to dowód? Słuchajcie, dowodem jest ten słoik. To jest, jak ten słoik się nazywa, wek, tak, czy twist, no okej. Okay. Więc słuchajcie, no słoik z pokrywką, tak, więc zobaczcie. Jednym z największych przemysłów w każdym kraju to jest przemysł spożywczy. I przemysł spożywczy w zasadzie wszędzie jest bardzo mocno jest restrykcyjnie regulowany przez przepisy prawa. Chodzi o to po prostu, żeby ludzie się nie truli, prawda? I co te przepisy mówią? Ano to, że jeżeli, no tutaj na przykład, co tu było? Tutaj był bigos, widzę. Bigos, tak? Czyli bigos zawiera wodę, tak? Więc jeżeli się tutaj wleje bigos, tak? Podgrzeje w znaczeniu, no krótko mówiąc, zabije życie, tak? Zakręci się denko, tak żeby nie było dostępu tego życia z zewnątrz, to przepisy prawa mówią, że to życie tam w środku nie będzie istnieć. Rozumiecie? Przemysł spożywczy nie wierzy w to, żeby w zamkniętym systemie się pojawiło życie. A tak zakłada właśnie teoria ewolucji, tak? Że nie było życia i to życie się pojawiło, tak? Cały przemysł spożywczy temu przeczy. Nikt, kto pracuje w tym przemyśle spożywczym, w to nie wierzy, bo inaczej po prostu nie pozwoliliby na to, żebyśmy korzystali właśnie ze słoików, z konserw, z napojów, które są szczelnie, hermetycznie tam zamykane, tak? I to jest coś, co przez lata może być przetrzymywane, tak? No ale spróbujcie zrobić malutką dziurkę tutaj, tak? I wstrzyknąć trochę czegokolwiek, co zawiera życie, co się stanie. Natychmiast, tak? Natychmiast ten bigos zacznie być zżerany, tak? I w konsekwencji, no wiadomo, tam te bakterie, grzyby i tak dalej, które tutaj będą się tym żywić, tak? Będą miały swoje produkty przemiany materii, które już niekoniecznie będą dla człowieka strawne. Okej? Słuchajcie, to jest coś, co ważne, żebyście zapamiętali. Każda żywa komórka, która istnieje w tej chwili na świecie, powstała z innej żywej komórki. A tak jak wam przedstawiłem przed chwilą, generalnie, tak, z doświadczenia, nikt tak naprawdę nie wierzy, żeby w zamkniętych systemach, tak, gdzie się tego życia, że tak powiem, nie zainfekuje, tak, żeby to życie samo powstało. Drodzy, słuchajcie, jeszcze na koniec. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień trzeci. Czyli tutaj po raz trzeci są użyte te słowa, które mówią o tym, że ten wieczór to tak naprawdę jest słowo, które mówi o takim stanie troszeczkę bałaganu, tak, a poranek to jest stan porządku. Czyli zobaczcie, Pan Bóg jakby powoduje to, że każdego dnia stworzenia ten poziom uporządkowania rośnie, tak? I zwłaszcza ten dzień trzeci jest jakby spektakularny, bo tu się zaczyna życie. To, co jest istotne, to jest to, że życie absolutnie przeczy drugiemu prawu termodynamiki, które mówi, że po prostu systemy, które działają w sposób, że tak powiem, naturalny, to w nich tak zwana entropia rośnie, czyli one ulegają rozkładowi, tak? A życie to jest coś, gdzie po prostu ta forma uporządkowania nam rośnie sama. I to jest też pewien ciekawy paradoks, mianowicie w zasadzie wszyscy naukowcy wierzą w to, że drugie prawo termodynamiki działa, tak? Fizycy, chemicy i tak dalej, natomiast biolodzy nie. Biolodzy sądzą, że życie jakby może iść jakby w przeciwną stronę, czyli że nie wiem, no powstało coś na początku i później się mogło samo rozprzestrzeniać. Okej, będziemy o tym jeszcze mówić dalej, ale tak, tutaj Pan Bóg powiedział o tym, że stworzył różnego typu tam gatunki drzew, krzewów i tak dalej, tak, traw. I to wszystko jakby było swojego rodzaju, tak? Każdy, i to co ja zauważyłem z perspektywy mojego no już ponad 50-letniego życia, tak? A też sobie przypomniałem, że no przecież, okej, no mój dziadek się urodził w roku 1900, ja dziadka doskonale pamiętam, wiele razy z nim rozmawiałem. również na tego typu tematy, czyli mogę powiedzieć tak, w mojej rodzinie od roku 1900 aż do dziś nigdy nie zauważono, żeby powstał jakikolwiek nowy gatunek czegoś. Natomiast w międzyczasie, to też na własne oczy widziałem, że setki gatunków zniknęły. Drodzy, nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, jak daleko sięga wasza wiedza, tak? Natomiast mi też chodzi o to, żebyśmy nie jakby patrzyli na rzeczywistość również z perspektywy naszego doświadczenia. No. To nie jest tak, że można sobie powiedzieć, że okej, no coś się zdarzyło tam miliard lat temu i że te procesy są te wolne i w związku z tym pewne rzeczy mogły powstać same. To się kupy nie trzyma, no. No, żeby chociaż, nie wiem, pół gatunku czegoś powstało, tak? Coś samo wyewoluowało, żeby było, nie wiem, lepsze czy coś. Nie. Ani ja, ani mój ojciec, ani mój dziadek, tak? Nauczni świadkowie nie stwierdziliśmy, żeby to nastąpiło, natomiast za naszego życia wiele gatunków, zwłaszcza zwierząt, tak? Po prostu bezpowrotnie zginęło i już ich nigdy nie będzie. Także, drodzy, no, dzięki Panu Bogu za to, że stworzył to wszystko tak pięknie, a po drugie dzięki za to, że w jego piśmie mamy wytłumaczenie, jak to się stało. A to był piękny proces, bo jak pamiętacie ten fragment z Księgi Hioba, było audytorium w postaci aniołów, którzy po prostu aż krzyczeli z radości, widząc te wszystkie piękne dzieła Boże. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że tak pięknie stworzyłeś ten świat i dziękujemy Ci za to, że jesteśmy otoczeni samymi cudami. Prosimy Cię o to, żebyśmy patrząc na każde drzewo, na każde źdźbło rośliny, na wodę, na ziemię, na niebo, żebyśmy po prostu dostrzegali to piękno i żebyśmy dostrzegali tą wspaniałość, która świadczy o Twojej wielkości. Amen.